Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Mateusz Borkowski, zapraszam serdecznie na kolejny podcast z cyklu DNA Muzyki Polskiej. Tym razem będziemy rozmawiać o zbieraniu folkloru w XIX wieku, a także o inspiracjach folklorem w polskiej muzyce artystycznej. Temat jest bardzo szeroki i złożony, więc tym bardziej warto posłuchać naszego odcinka, w którym zapraszamy do czasów, kiedy etnografia muzyczna zaczęła się dopiero rozwijać. Mówi się, że XIX wiek opiera się w dużej mierze na ludowości, na zainteresowaniu wszystkim tym, co ludowe, co za tym idzie także muzyką ludową, ale jak się okazuje, nie było to tylko zainteresowanie, ale także już podejście naukowe. I o tym porozmawiamy z moją gościnią, panią dr Gabrielą Gacek z Instytutu Muzykologii. Dzień dobry.
Dzień dobry. Rzeczywiście tak było i myślę, że tę rozmowę jednak zaczniemy, jestem badaczem, od filozofii jednak, od nauki, a mianowicie kiedy mówimy o ludowości o XIX wieku, no to nie możemy nie wyjść od Herdera. Przygotowałam cytat właśnie z niego. Otóż Herder twierdził, że lud, będąc najautentyczniejszą i najbardziej nietkniętą częścią narodu, winien być prawdziwym wyrazicielem duszy narodu. No i teraz o co tutaj chodziło? No właściwie o to, że społeczeństwo w XIX wieku, ale też i przecież w XVIII, było podzielone na różne warstwy. I warstwa wyższa była bardziej kosmopolityczna. Te obyczaje, mowa, muzyka przecież nawet tej klasy społecznej była podobna w Europie. Natomiast to, co Europę różniło, to to, co było śpiewane, grane, jak mówiło się na wsi właśnie, różnymi dialektami. No i tutaj ścierając to właściwie z ewolucjonizmem, też nurtem przecież XIX-wiecznym, możemy powiedzieć, że właśnie dzicy, najdziksza warstwa narodowa, to była ta, która mieszkała na wsi. I też właśnie docierając do podań, do legend, do muzyki, można było się dowiedzieć czegoś na temat własnego narodu, na temat korzeni właśnie.
Czy ci dzicy, jak pani powiedziała, przestają być wyłącznie kimś egzotycznym, czy to dalej jest w sferze egzotyki?
Kiedy patrzymy na badania XIX-wieczne, najpierw oczywiście różnych krajoznawców, podróżników, bo to na marginesie takich prac były wzmianki na temat tego, co nazywamy folklorem, czy w ogóle kulturą, sposobem życia tych ludzi na wsi. Kiedy patrzymy na to wszystko, to widzimy przede wszystkim w XIX wieku pewną ewolucję od takiego amatorskiego opisu do coraz bardziej naukowego. Bo musimy pamiętać, że XIX wiek to właśnie wiek rodzenia się nauki i w ogóle tworzenia się różnych dyscyplin naukowych, a podwaliny do tego właściwie były tworzone przez całe stulecie. I to, co możemy nazwać, a dzisiaj to już jest i tak historia muzyki, nauki, tą wiedzą uniwersytecką, to jest dopiero właściwie schyłek epoki. Tak właściwie my dużo zawdzięczamy zbieraczom, podróżnikom, ale również kompozytorom, włościanom, księżom oświeconym, którzy zbierali folklor, różnym osobom, które przyczyniły się do wzbogacenia tej wiedzy.
Mówimy o zbieraniu muzyki ludowej, ale to zbieranie przekształciło się potem w osobną dziedzinę.
Tak, i jeszcze jedna kwestia. Oczywiście nie możemy zapominać, że ludzie żyli w swoich warstwach społecznych, w swoich klasach i to były zetknięcia, ale jednak no właśnie sposób opisu tych ludzi, interakcja czy też jakieś pierwsze refleksje nad metodą, jak to robić, no właśnie ukazywały to, że mamy tutaj zderzenie różnych światów, świata ludzi piśmiennych, oświeconych, obytych, mówiących innym językiem niż na wsi. No to musiałoby być bardzo ciekawe i ja szczerze mówiąc bardzo żałuję, że nie mogłam żyć w czasach na przykład Kolberga, żeby usłyszeć, pojechać z nim, zobaczyć jak to wszystko wyglądało na właśnie ci dzicy.
Badania folkloru wpisują się w szerszy kontekst, bo przecież tak działo się w całej Europie, nie tylko na ziemiach polskich, co musimy podkreślić. Czy to zbieranie, to zainteresowanie w Polsce różniło się od tego podejścia w innych krajach?
No, mówimy o całym XIX wieku już, to co nawet dotychczas powiedziałam, pokazuje nam, że właściwie cały wiek XIX to była wielka ewolucja, ale musimy powiedzieć, że tak, no to co działo się w Polsce wpisywało się w to, co działo się w Europie. Przede wszystkim ja jestem etnomuzykologiem, ale nie zapominam tego, że właściwie takie badania wywodziły się z preromantyzmu, właściwie z badań literatury ludowej, słowa. To słowo było właśnie najważniejsze, to co mówiłam, gwary, języki, podania, to słowo też, które jest niezmaterializowane, bo podania, baśnie to był folklor, to była literatura, która istniała w umysłach ludzi, która nie była spisana, dopiero czekała na to, aż przyjdzie ktoś z miasta, ktoś oświecony, piśmienny i ją spisze, no i wyda, rozpowszechni. Tak? I to będzie właśnie taka literatura związana z danym narodem. No i trzeba zauważyć, że mamy właśnie w Europie badania nad baśniami, bajkami, podaniami, też eposami, no bo XIX wiek to wydanie Kalewali, czyli eposu fińskiego, mamy pieśń o Rolandzie, ale mamy też, co bardzo ciekawe, mistyfikację, bo pieśni Ossiana, domniemany folklor celtycki, szkocki, czyli fałszerstwo MacPhersona, to jest bardzo ciekawy kazus, że w tych badaniach no, posuwano się właśnie do pewnych mistyfikacji. I robiono to tak dobrze, że przecież w momencie wydania pieśni Ossiana myślano, że to rzeczywiście jest folklor celtycki, odnaleziony i wydany i bardzo się z tego cieszono, no, a później okazało się, że ma to tyle autentyczności, co sztuczne ruiny w romantycznych parkach.
Myśląc o kulturze ludowej w Polsce w XIX wieku, nazwisko, które przychodzi wszystkim od razu, to oczywiście Oskar Kolberg, ale przecież Kolberg nie wziął się znikąd. Interesuje mnie, kto przed Kolbergiem zajmował się zbieraniem muzyki ludowej.
Jeśli mówimy o Kolbergu, to musimy wiedzieć, że Kolberg nie wziął się znikąd. Rzeczywiście miał swoich poprzedników, ale warto też wrócić do samego początku wieku XIX i do osoby Hugo Kołłątaja, którego kojarzymy z oświeceniem w ogóle i no, z działaniami na rzecz edukacji Polaków, młodego pokolenia. Więc co jest ciekawe, Kołłątaj był bardzo ciekawą osobą i on właściwie sformułował taki pierwszy program badań etnograficznych, które to badania miały objąć wszystkie regiony. I to już sformułował w roku 1802. O co tutaj chodziło? No może nie tyle o badania etnograficzne, co właściwie o taki projekt dzieła, które miało dotyczyć historii narodu polskiego. I znowu wracamy do tego, że no jeżeli historia narodu polskiego, no to badamy właśnie nie tylko szlachtę, ale chłopów. No to bardzo ciekawe, bo teraz mamy zwrot ludowy, mnóstwo publikacji. Okazuje się nic nowego. Badać chłopów, no ale nie z perspektywy chłopów oczywiście, to nie oni mieli pisać, oni mieli się wypowiedzieć, ale to panowie oświeceni no, mieli spisać to, co oni wiedzą, właśnie zmaterializować. No i to miało też później no, dotyczyć takiego wielkiego dzieła, które miałoby dotyczyć całej Rzeczypospolitej, tak, i historii, więc dlatego trzeba było pójść do różnych narodów. No i co on tutaj proponował jako właściwie taką nowoczesną metodykę, a no podkreślmy, to jest początek XIX wieku, więc no pisał o czymś w rodzaju badań terenowych, badań ankietowych, żeby zadawać podobne pytania, tak, żeby dokonywać taką rysunkową dokumentację obiektów. To później na przykład robiła Liza Radziwiłł w Antoninie, jeśli chodzi o na przykład dudziarzy, skrzypków. No i żeby zapisywać, uwaga, pieśni z melodią. I to jest coś bardzo nowego, bo jeśli mówimy o preromantyzmie, jeśli mówimy o zbieraniu pieśni ludowych, to musimy powiedzieć przede wszystkim, że zbierano teksty. To jest to, co martwi etnomuzykologów, nie zbierano melodii. Tymczasem 1802 Hugo Kołłątaj postuluje zapis pieśni właśnie z melodią, więc możemy powiedzieć, że to Kołłątaj jest twórcą etnografii muzycznej, nie tyle Kolberg, co Kołłątaj. No i tutaj właśnie w przedmiocie badań jest taki punkt o obyczajach i zwyczajach. Cóż pisał Kołłątaj, co ma dotyczyć muzyki, co zbierać? Więc pisał, żeby zbierać informacje o zabawach pospólstwa stosownie do części roku, o ich muzyce, o instrumentach muzycznych, o godach rocznych, czyli o saturnaliach naszego ludu i o bachanaliach, o pieśniach wesołych, pasterskich, żałobnych, historycznych i tych, które dzieciom przy kolebkach śpiewają, o bajkach i o historiach. No to właściwie już wszystko wiadomo.
To już wiem, kim Kolberg się zainspirował, tworząc swoje wielkie dzieło.
Jak najbardziej, ale Kolberg to właściwie jest druga połowa XIX wieku. To, co powszechnie kojarzymy, jak, co jest o Kolbergu nauczane w szkołach, czyli o monografiach regionalnych, o badaniach terenowych, o podawaniu pieśni bez akompaniamentu, po prostu na samej melodii, tak jak w solfeżu. Natomiast musimy wiedzieć, że przed Kolbergiem oczywiście też byli badacze i też byli badacze, którzy sami wzorem Kołłątaja wydawali odezwy właśnie, które no, w Rzeczypospolitej, która właśnie przestała istnieć, miały mieć to echo, aby zachować. Tutaj jest ten dyskurs zachowania jeszcze od zapomnienia właśnie tych ludowych starożytności. I takie odezwy na Śląsku wydawał Józef Lompa, także Seweryn Goszczyński, czy nawet Karol Kurpiński. O, mamy tutaj już kompozytora. No i tutaj przede wszystkim był taki postulat, żeby sztuka ludowa miała być takim tworzywem sztuki narodowej. Zarówno tekst, jak i melodie przede wszystkim, które będą wzięte właśnie ze wsi, od tej surowej, dzikiej warstwy Polaków.
Czyli nie tyle odkrycie, co zachowanie.
Tak, ale też popularyzacja drukiem, bo to było bardzo ważne. Jeżeli mam tu powiedzieć o takiej osobie, która była takim pre-Kolbergiem, to koniecznie o Łukaszu Gołębiowskim, który w pracy Lud Polski, to jest 1830, więc też ważna data, wydał taką pracę właśnie o kompilacyjnym charakterze. Były tam informacje na temat wierzeń, zabobonów, obrzędów, właśnie zwyczajów, ale też zabaw, tańców, pieśni i informacjach o strojach ludowych właśnie wypisanych z różnych czasopism i prac również. Znowu coś, co kojarzymy z Kolbergiem, a było wcześniej.
Coś, co dzisiaj może jest oczywiste, ale takie bardzo szerokie, wręcz całościowe podejście do tego tematu.
Oczywiście, a jeszcze szerzej właśnie Kurpiński w dziele o pieśniach w ogólności, troszeczkę 10 lat starszym. No, jeszcze musimy powiedzieć, że badał również pieśni religijne. Oczywiście takim Kolbergiem pieśni religijnych można powiedzieć, że był ksiądz Mioduszewski, który działał między innymi przecież w Krakowie wiele lat, ale Kurpiński, no właśnie, kojarzymy go jako kompozytora, a to był przecież też etnograf muzyczny właśnie. I co jest istotne, jeżeli w takich zbiorach nawet w epoce kolbergowskiej pojawiały się już melodie, to one najczęściej były jednak z akompaniamentem fortepianowym. Także możemy się cieszyć, że one się pojawiały w niektórych zbiorach, natomiast były zharmonizowane. Jaki był cel? No nie tylko taki, żeby poznać, właściwie harmonizacja pochodziła od kompozytora, ale cel był taki, żeby właśnie upowszechnić w domach mieszczaństwa szczególnie, które to domy były, każdy przyzwoity miał fortepian na wyposażeniu, żeby upowszechnić taką muzykę właśnie ludu, ugładzić, upowszechnić, pozbyć gwary, po to, żeby właściwie wszystkie warstwy Polaków społeczne miały dostęp do tej kultury.
Czyli taka unifikacja, ale w celu zachowania, ochronienia tego dorobku.
Jak najbardziej. I to podejście właściwie jest charakterystyczne nawet dla okresu po Kolbergu, bo skądinąd przecież Jan Kleczyński w latach 80. XIX wieku również wydał pieśni z akompaniamentem fortepianowym. Praca oczywiście dotycząca Podhala, tak? Czyli melodie zakopiańskie i podhalskie. Ten akompaniament to nie był taki akompaniament, jak znamy z pracy pracy chociażby Mierczyńskiego, która jest właściwie transkrypcją tego faktury i w ogóle partii instrumentów w Kapeli Góralskiej. No, jest to akompaniament fortepianowy, walcerkowy, ale mamy jakieś pojęcie o harmonice, cokolwiek jest tutaj zrobione. Ale muszę powiedzieć, że to podejście, pomimo wydania monografii Kolberga, z tym, no możemy tu powiedzieć na użytek naszego wywiadu, solfeżową postacią, tak, czy z tylko prymką melodii, no to podejście dodawania akompaniamentów wcale nie ustało po Kolbergu. To jest ciekawe.
Pojawiło się nazwisko Kurpińskiego, a czy jeszcze jacyś inni kompozytorzy zajmowali się takimi akompaniamentami może?
Tak, oczywiście literaci, zbieracze, jeżeli wydawali pieśni, no to w celu popularyzacji, dobrze, jak prosili takich znanych kompozytorów o to, i takim innym zbiorem, który też wyszedł przed Kolbergiem w 1833 roku, są dokładnie pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego z muzyką instrumentowaną właśnie przez Karola Lipińskiego. Więc mamy tutaj taki zbiorek. Oczywiście musimy zawsze pamiętać, że jeżeli była jakaś harmonizacja, była dodawana muzyka, to koniecznie wygładzano, tak, pewne melodie, że to nie jest przekaz o tyle wiarygodny, czy byśmy powiedzieli w takim dyskursie naukowym, no musimy zawsze przeprowadzić krytykę źródła, bo to nie są melodie wzięte jakby jeden do jeden ze wsi. One już były opracowane, czyli już były przystrojone, wygładzone, podane tak, żeby spodobały się też no, tej warstwie, która miała je wykonywać, bo zauważmy, że to właściwie służyło takiemu transferowi muzyki wsi do miasta, do innej warstwy. Stąd to wygładzanie gwary, stąd też wygładzanie muzyki, aby nie brzmiała zbyt dziko. No w XX wieku będzie zupełnie odwrotnie, to dzikość będzie w cenie. Ale na razie to były takie czasy.
Chociaż patrząc na to, na początki zespołu Mazowsze w latach 50., to też podobna trochę, oczywiście w muzyce rozrywkowej, ale podobna praktyka.
No tak, stylizacja, jak wiemy, stylizacja była od samego początku, tak? To właśnie widać, jak tutaj rozmawiamy. Warto powiedzieć, że w tym zbiorze właśnie, czyli pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego, co jest bardzo ciekawe, rzeczywiście są też zebrane pieśni ruskie, które są fonetycznie zapisane, ale w tym zbiorze znajdziemy takie znane pieśni ludowe, jak Uciekła mi przepióraczka w proso, czy Albo śmy to jacy tacy, znany krakowiak, czy też balladę Idzie żołnierz górą lasem. Także no, widać, że pewne teksty słowne, ale też melodie, nawet pomimo tej instrumentacji, mają bardzo, bardzo długi rodowód.
Czy badacze porównywali jakoś muzykę polską do muzyki krajów ościennych?
Tak, oczywiście. Wychodząc od Kolberga, oczywiście on badał folklor polski, ale były to też badania takie komparatystyczne z folklorem innych Słowian. No, musimy też pamiętać o panslawizmie. Musimy pamiętać o tym, że też inni Słowianie nie mieli swoich państw, bądź też żyli pod uciskiem innych monarchii, więc nie tylko ci zbieracze, Kolberg z innymi zbieraczami, zbieracze ze sobą znali się, przekazywali sobie materiały, ale też badali właśnie wspólne wątki. Czy Słowianie mają wspólne wątki melodyczne, wspólny język? To wszystko było, myślę, bardzo fascynujące i też te wątki komparatystyczne były oddawane czasami w tytułach publikacji. Na przykład kolejna ważna publikacja, o której uczą się studenci Wójcickiego, Pieśni ludu białochrobatów, no właśnie ci białochrobaci, to są duże dysputy, cóż to był za lud. Więc pieśni ludu białochrobatów, Mazur i Rusi znad Bugu z dołączeniem odpowiednich pieśni ruskich, serbskich, czeskich i słowiańskich z rycinami i muzyką. 1836 Warszawa. To jest ogromne dzieło, dwutomowe, gdzie mamy 642 teksty polskie. No i tutaj właśnie mamy taką dążność do wykazywania wspólnych wątków treściowych na słowiańszczyźnie. One istnieją oczywiście, to nie było wymyślone, ale to jest fascynujące, że właśnie w XIX wieku to pospolite ruszenie do badania folkloru, do badania właśnie gwary, podań, również wspólnych wątków, to jednoczenie się też różnych ludów słowiańskich, no było fascynujące i przynosiło pierwsze tak naprawdę badania porównawcze, czyli coś, co później było dyskursem badawczym w etnomuzykologii.
Przejdźmy w takim razie do Oskara Kolberga. W ogóle na czym polegała jego metoda zbierania tego folkloru?
No tutaj będzie bardzo trudno w dwóch zdaniach powiedzieć o metodzie Kolberga, bo przede wszystkim Kolberg wiele lat zajmował się zbieraniem folkloru i ta metoda podlegała ewolucji. Więc jeśli powiedzieć, jak to wyglądało na początku, no to bardzo podobnie do tego, o czym już mówiłam, czyli Kolberg też jako wykształcony kompozytor i przecież kolega Chopina, najpierw wydawał pieśni z akompaniamentem fortepianowym. W różnych wydawnictwach były to pieśni z różnych regionów, natomiast jeśli myślimy o tych monografiach regionalnych, to właściwie poza tym, co zwiemy pierwszym tomem dzieł wszystkich, gdzie jeszcze mamy właśnie różne ballady, wątki tych ballad tekstowe, melodyczne, też informacje o tańcach, począwszy od drugiego tomu, od Sandomierskiego, mamy taką metodę opisu danego regionu z jego gwarą, z jego mieszkańcami, z wyglądem wsi, właściwie z takim opisem etnograficznym, gdzie jednak przekaz muzyki jest bardzo ważny, bo przecież sam Kolberg mówił, że i krytykował dotychczasowe publikacje, mówiąc, że tam pieśni objawiają się w półżyciu. W półżyciu, czyli tylko właśnie z warstwą słowną, a tak ważna jest muzyka. No był kompozytorem, był niezwykle wrażliwym człowiekiem i było to dla niego bardzo ważne. Ale też spotkałam się z takim stereotypem, jakoby to Kolberg obchodził całe ziemię Rzeczypospolitej i wszędzie był osobiście i wszystko zbierał. No oczywiście, że nie było to możliwe, kiedy pomyślimy w ogóle o terenie, z którego pozyskał materiał, to dzisiaj to byłby naprawdę bardzo duży wyczyn, nawet przy naszej logistyce. Więc musimy wiedzieć, że dzieła Kolberga to tak naprawdę jest kompilacja różnych źródeł. To są jego własne badania terenowe, jego znajomych, wysłanników, różnych osób, które zbierały folklor jako właściciele, jako szlachta, tak? Czyli osoby mieszkające w dworach. Też to są wypisy z literatury, różne materiały przesyłane przez innych zbieraczy. Także to jest wielka kompilacja jego czasu. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jeszcze, o czym musimy pamiętać. Dzieła wszystkie Kolberga to jest no, dobre kilkadziesiąt tomów, ale nie wszystko zostało wydane za jego życia. Także tutaj Instytut imienia Oskara Kolberga wielką poczynił i dobrą robotę, żeby wszystkie rękopisy krytycznie wydać. Plus, żeby wydać oczywiście te tomy, które za życia Kolberga zostały wydane, ale też w sposób krytyczny. No i mamy wielki korpus, z którego korzystają do dzisiaj przecież artyści, etnomuzykolodzy, ale też folkloryści z takich krajów jak Ukraina i Białoruś, prawda? Bo przecież mnóstwo tomów dotyczy kresów Rzeczypospolitej. I jest to, jak sama wiem z rozmów, znakomite źródło po prostu dla folklorystyki właśnie litewskiej, białoruskiej, ukraińskiej.
Czyli nie tylko kompozytor, etnograf, ale ktoś też taki jak reportażysta, obserwator i redaktor, dzisiaj powiedzielibyśmy.
Tak, i oczywiście on też zamieszczał swoje refleksje, na przykład w tomie Śląsk na temat zasięgu języka polskiego na Śląsku, na temat przyczyn, także to był też, można powiedzieć, naukowiec. I no, to jest kapitalne, to jest naprawdę osoba, dzięki której możemy być dumni z naszego kraju, choć trzeba pamiętać, to jest bardzo ciekawe, że przecież Kolberg miał pochodzenie niemieckie, tak samo jak na przykład Wincenty Paul, czy Ludwik Zeichner, też osoba wielce zasłużona dla badania folkloru Karpat. To jest właśnie bardzo ciekawe moim zdaniem. A jednak zajął się ludem. Chociaż mam jeszcze ciekawszy taką dygresję, przykład. Juliusz Roger, czyli folklorysta, który zbierał folklor śląski, lekarz, był rodowitym Niemcem, a jednak zbierał folklor polski. Także takie kazusy też były w XIX wieku.
Powiedzieliśmy, że Kolberg zapisywał tylko melodie jednogłosowe. A czy coś jeszcze pomijał w swoich badaniach?
To zależy od tomu, bo oczywiście monografie regionalne powstały według pewnego schematu, tak? Jeżeli otworzymy takie monografie, no to mamy najpierw informacje o krainie, o ludziach, następnie rok obrzędowy opisany z właściwymi pieśniami, uwagi o gwarze. Czy coś pomijał? Ja zawsze się skupiam na tym, co jest, a nie czego nie ma, bo to, czego nie ma, no to też czasami też nie wiemy, czego nie ma. Natomiast bardzo ciekawa rzecz w tomach, które ja szczególnie badałam, czyli Góry i Podgórze, dwa tomy poświęcone właśnie górom, Podhalu, jakbyśmy myśleli. No, każdy by pomyślał, że właśnie tam znajdziemy tyle melodii góralskich, bo przecież górale przechowali muzykę ludową, swoją, własną, bez żadnych naleciałości. Mamy taki repertuar, który no, każdy w Polsce rozpoznaje mniej więcej muzykę góralską. Metra dwumiarowe, tak, i charakterystyczne pieśni, nawet wiele osób potrafi je zanucić. Otóż, kiedy otworzymy Kolberga, to po pierwsze, co nas zdziwi, on Podhalem za bardzo się nie zajmował, nawet napisał takie słowa, że no, znalazł co prawda warianty pieśni nizinnych, ale to mniej zajmujące nawet tam na Podhalu, także się nimi nie zajmuje. A po drugie, bardzo jest ciekawe to, co zarejestrował, czyli melodie trójmiarowe. No, zupełnie, kiedy otworzymy Kolberga, to ten obraz Podhala jest inny niż współcześnie. Także na przykład ciekawe są pojedyncze zapisy pieśni żydowskich. Także oczywiście w pieśni rusińskich, tak? Teraz tego brakuje w okolicy Szczawnicy, przecież nie mamy Rusinów szlachtowskich. Zmienił się ten obraz ludności, a to mamy. Czy jeszcze coś pomijał? No, musimy powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Natomiast nie jest to wina Kolberga. To był po prostu znak czasu, że mimo wszystko, to jest XIX wiek, jeszcze informator czy też osoba z terenu, która podaje pieśń, nie jest ważnym podmiotem. Nie są ważne jej dane, to skąd pochodzi. To właśnie, co już w XX wieku było przewartościowane w etnomuzykologii, że ważny jest ten informator, ważna jest ta osoba, która podaje to, co ona myśli, kim jest, gdzie mieszkała, w ogóle jak się nazywa, ile ma lat, prawda? A jeszcze bardziej, co sądzi, żeby coś opowiedziała o tym folklorze. Mamy właściwie wypisy. Chociaż z drugiej strony, broniąc Kolberga, zdarzają się przypisy z imionami, nazwiskami wykonawców, więc wydaje mi się, że dzieło Kolberga jest na tyle obszerne, że bardzo trudno podsumować je po prostu w 5 zdaniach.
Prawdziwy pionier, z którego dzieła korzystamy wszyscy do dziś, a przynajmniej ci, którzy zajmują się kulturą ludową i kulturą muzyczną. Padło tutaj Podhale. Interesuje mnie, skąd wśród kompozytorów XIX wieku zainteresowanie właśnie i potem XX zainteresowanie bardzo duże muzyką podhalańską, muzyką góralską i regionem krakowskim. Czy tak rzeczywiście było w porównaniu do innych regionów Polski?
Wydaje mi się, że tak, i to jest moje osobiste zdanie, że po pierwsze Kraków był ważnym ośrodkiem dla kultury polskiej i tutaj wiele osób się spotkało właśnie, tych folklorystów, tych kompozytorów, tych ludzi, którzy byli zainteresowani folklorem. No też Kraków nawet do dzisiaj pozostaje przecież takim symbolem polskości. No proszę sobie wyobrazić, przecież zespoły polonijne czy jakieś delegacje Polaków, kiedy witają prezydenta czy kiedyś papieża Polaka, no to były ubrane w jakie stroje? No najczęściej krakowskie. Jeżeli mamy jakiś emblemat polskości, no to tańczony jest krakowiak, tak? W Ameryce ewentualnie tańce góralskie właśnie. Więc coś w tym jest, ale musimy też pamiętać, że ziemia krakowska była ważna w XIX wieku i koniec XVIII wieku, przecież insurekcja kościuszkowska, później powstanie krakowskie, to były takie takie tereny, gdzie na każdej ulicy niemalże każdy obywatel patriotyzm miał w sercu i w czynie. Więc to jest, myślę, że jedna przyczyna. Druga to taka, już idąc w stronę Podhala, że no, kiedy mówiłam o właśnie warstwie chłopskiej, o tym, że to właśnie ci dzicy, ta najdziksza, najsurowsza część narodu, no to XIX wiek to w ogóle odkrywania Podhala, tak pod względem etnografii, jak też przede wszystkim przyrodniczym, tak, bo mamy przecież Tytusa Chałubińskiego, ale wcześniej mamy różne podróże, mamy pracę na temat geologii, geografii przecież, mamy słynne dzieło Wincentego Pola, Rzut oka na północne stoki Karpat, gdzie mamy opisanych też ludzi, którzy żyją, na marginesie różnych innych rozważań o przyrodzie na przykład. No i mamy tych właśnie dzikich, tych górali, tych ludzi do odkrycia z ich folklorem, z ich muzyką, która po części jest przecież o wiele bardziej inna niż w innych regionach. I właśnie to, co było inne, stało się muzyką góralską de facto, bo ten kontakt z przybyszami uświadomił góralom to, które melodie, jakie elementy folkloru są rzeczywiście inne niż w innych regionach, o które są szczególnie pytani, które, no tak prawdę mówiąc, my to wiemy, że czasami pochodzą z tej drugiej strony Tatr, ale które stanowią o ich wyjątkowości. No i to, co stanowiło o wyjątkowości, inspirowało kompozytorów, inspirowało zbieraczy.
Rozmawiamy o pierwszych badaniach, o pierwszych najważniejszych badaniach na ziemiach polskich. Kiedy kompozytorzy zaczęli wykorzystywać te wyniki tych badań etnograficznych do swoich kompozycji?
Myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, to musimy znów sobie przypomnieć, że te pierwsze zbiory jednak publikowały melodie ludowe już wygładzone, już z akompaniamentem, więc nie był to taki surowy materiał, który mógłby być przeszczepiony dla kompozytorów. I trudno powiedzieć, czy jakieś melodie stricte były wzięte z terenu. No na przykład powiedzmy w Krakowiakach i Góralach. Tego nie wiemy. Raczej kompozytorzy w początkach XIX wieku, w pierwszej połowie XIX wieku sugerowali się pewną wyrazowością, pewnymi elementami folkloru, ale to były jednak melodie komponowane. Oczywiście można szukać jakichś wątków i podobieństw, ale myślę, że tak naprawdę to po pierwsze wydanie pewnych publikacji dało pewną bazę, z której można było czerpać, a żeby te melodie były wydane w takiej formie surowej, no to musiał upłynąć czas, tak? I przede wszystkim pojawić się Kolberg, a za Kolbergiem następni badacze. Taki zbiór, o którym mogłabym powiedzieć, że wydaje mi się był bardzo ważny dla twórczości kompozytorskiej, to właśnie zbiór Jana Kleczyńskiego, Melodie Zakopiańskie i Podhalskie, który też notabene pojawił się jako wypis u Kolberga, różne melodie. No z tego zbioru między innymi Szymanowski zaczerpnął melodię, chociażby do swoich wariacji fortepianowych Hamol op. 10, więc to tam dokładnie wypisałam numer 19, mogą Państwo sprawdzić, ale też oczywiście do Harnasi. Mamy też oczywiście album Tatrzańskie Paderewskiego, no bo tutaj ważne, żeby powiedzieć, że z Kleczyńskim Paderewski się przyjaźnił i prowadzili razem badania i razem słuchali górali, więc mamy album Tatrzańskie, czyli melodie góralskie zaaranżowane do wykonania na cztery ręce. Bardzo miły zbiorek do muzykowania domowego. Znowu gdzieś nam się przewija fortepian, muzykowanie domowe, opracowanie, ale rzeczywiście możemy wskazać konkretne melodie z konkretnego zbioru, które tam zostały wykorzystane i opracowane.
Efekty ciężkiej pracy etnografii zaczęły być prawdziwie doceniane pod koniec XIX wieku przez kompozytorów, chociaż pojawia się również recepcja twórczości tych kompozytorów na wsi. I tutaj nie jest wszędzie tak samo.
Tak, to jest bardzo ciekawy proces. Co prawda nie od razu, troszeczkę późniejszy, ale mamy kazus chociażby Moniuszki. I jeśli chodzi właśnie o Moniuszkę i o ludowość, to od razu przychodzi nam na myśl Halka. Halka, góralka. Ale no, kiedy popatrzymy na tańce góralskie w Halce, nie miały wiele wspólnego z podhalańskimi. Zresztą Moniuszko akurat akurat był tą osobą, która na Podhalu w ogóle nie była. Natomiast bardzo ciekawy jest proces właśnie odwrotny, mianowicie recepcji tej twórczości kompozytorskiej na wsi. To się stało troszeczkę później, ale warto wspomnieć na przykład o pieśni Prząśniczka, która jest wszystkim bardzo znana. Ona, jeśli chodzi o taki plan harmoniczny, bardzo przypomina pieśni białoruskie i ukraińskie. Generalnie molowa, przechodzimy do tonacji paralelnej, wracamy do molowej. No taki plan harmoniczny jest w folklorze wschodniosłowiańskim, muzycznym, pieśniowym często spotykany. I okazało się, że taka Prząśniczka została wchłonięta przez lud i jest śpiewana. Możemy przez zespoły na Białorusi właśnie usłyszeć taką Prząśniczkę w wykonaniu. Oczywiście to też jest proces, który dotykał nie tylko pieśni, tańce, bo wieś żyła obok dworu, więc przejmowała pewne tańce, melodie, chociażby takie tańce jak Krzyżak na wsi, to przecież są takie tańce, które oddają tańce dworskie, tak jak kontredans czy kadryl, gdzie pary się wzajemnie wymieniają. Więc mamy takie ciekawe przykłady również w drugą stronę. Myślę, że mogą być również dla naszych słuchaczy ciekawe do wytropienia.
Bo jak rozumiem, to nazwisko Moniuszki nie pojawia się przy okazji takich pieśni, jeżeli na takie pieśni się natkniemy.
Moniuszko niewątpliwie pochodził z Kresów i to dalekich, właściwie z terenu Białorusi, bo Ubiel przecież leży niedaleko Mińska, więc wychowywał się wśród służących czy osób, które na pewno nie mówiły po polsku, które na pewno śpiewały pieśni niepolskie. No zresztą, kiedy pomyślimy o Szymanowskim, przecież było podobnie, tylko że Szymanowski w Kuryłówce. Więc mamy tutaj też taką kwestię, że kompozytorzy rzeczywiście żyli, wychowywali się od dziecka na wsi. A kiedy pomyślimy o Chopinie, no to przecież bywał w szafarni i nawet w Kurierze Szafarskim pisał co nieco o tym, co słyszał. Chopin przecież improwizował do chmiela, więc musiał znać takie melodie. One były obiegowe czy też przyswojone właśnie przez to, że te różne warstwy społeczne stykały się ze sobą. Oczywiście na pewnych zasadach, ale muzyka mogła zostać zasłyszana.
Pojawiło się już kilka tytułów dzieł, które wykorzystują folklor polski XIX wieku. No ale może podajmy jeszcze inne ciekawe przykłady inspiracji folklorem już w XIX wieku przez kompozytorów.
No, nie będzie tutaj wielkim zaskoczeniem, że rzeczywiście ten folklor tatrzański był szczególnie silną inspiracją, więc mamy takie przykłady jak utwór W Tatrach Żeleńskiego, czy też opera, znowu góralska, Janek, oparta na motywach i muzyce góralskiej. Mamy też uwerturę Morskie Oko Noskowskiego, mamy Fantazję Góralską, to jest 1885, więc znowu lata 80. To naprawdę jest czas taki, myślę, płodny, bo mamy badania, mamy wydane prace, mamy też utwory. No i mamy właśnie w tej Fantazji Góralskiej melodię tańca Zbójnickiego, która to melodia, no myślę, że wszystkim jest znana, jest bardzo popularna i w ogóle taniec górali przecież był taką nieustającą inspiracją dla kompozytorów również później w XX wieku, na czele z Harnasiami, ale też przecież z utworem Kilara, z Krzesanym. Więc mamy przede wszystkim tych górali, ale żeby nie tylko w Podhalu siedzieć, no to można wspomnieć oczywiście o Dudziarzu Wieniawskiego, gdzie oczywiście nie mamy melodii stricte wziętej z jakiegoś śpiewnika, no ale mamy nawiązanie fakturalne chociażby do tego Dudziarza, do tych nud burdonowych. Więc ja myślę, że oczywiście czerpanie z folkloru, z konkretnych melodii było na pewno ciekawą inspiracją dla kompozytorów, ale to, co chyba było ciekawsze i myślę, że artystycznie też myślę ciekawsze dla samych kompozytorów, to pisanie w pewnym duchu ludowym, to znaczy używanie elementów rytmiki, melodyki, ale tworzenie też własnej twórczości, prawda? Bo Sam Kolberg opracowywał melodię, ale to są bardzo proste opracowania dla wszystkich. Natomiast kiedy myślimy o kompozytorach, o tych większych nazwiskach, to przecież myśleli o tym, żeby muzyka polska jednak dorównywała tej muzyce zachodnioeuropejskiej, która czerpie, ale mocno przetwarza, ale jest stylizacją, ale jest pewnym idiomem używanym w muzyce artystycznej.
Tak jak to było w przypadku i jest w twórczości Chopina.
Oczywiście. I tutaj o Chopinie to myślę, że musiałby powstać oddzielny odcinek. Natomiast to już pierwsi muzykolodzy przecież, a właściwie muzykolożki, bo Helena Windakiewiczowa i Bronisława Wójcik-Keuprulian badały przecież twórczość Chopina pod tym względem rytmiki związków z ludowością. I oczywiście, że muzykolodzy znajdują pewne melodie z mazurków Chopina, no jakoby pochodziły właśnie rzeczywiście z folkloru polskiego, na czele z mazurkiem oczywiście G-moll z opusu 24, z tym pierwszym. Ale myślę, że Chopin jednak różnił się od Kolberga i nie są to proste opracowania, to rzeczywiście idiom, który w tych wczesnych mazurkach jest bardzo namacalny, a w tych późniejszych już przychodzi w stronę coraz głębszej stylizacji tak naprawdę.
Zagadnienie, które dzisiaj poruszamy, bardzo szerokie, bardzo ciekawe i taka właściwie niekończąca się kopalnia inspiracji, tak można powiedzieć.
Tak, oczywiście. Inspiracje muzyką tradycyjną, muzyką ludową, to jest to, co kojarzymy z XIX wiekiem, bo to było popularne w całej Europie, ale te echa również były w wieku XX. No, może pominę okres socrealizmu, chociaż też byłyby bardzo ciekawe przykłady, ale kiedy mówimy właśnie o wykorzystaniu stricte folkloru, nawet nie zapisu śpiewnikowego, ale stricte nagrania, no to na przykład mamy wspaniały utwór Aus aller Weltstammende Krausego, gdzie właśnie inspiracją jest konkretne nagranie, konkretnego skrzypka, konkretnej nawet maniery wykonawczej i przetwarzanie jej, więc gdzieś ten rozwój muzyki szedł właśnie w kierunku konkretnego przykładu, a nie tylko inspiracji i stylizacji.
Cały czas korzystamy z efektów pracy folklorystów. Jest to oczywiste właściwie, prawda, że cały czas to jest żywe. Tak jak można powiedzieć, romantyzm jest właściwie epoką, która cały czas jest dla nas, ludzi współcześnie żyjących, żywą epoką.
Proszę zauważyć, że przecież istnieją zespoły pieśni i tańca, gdzie właśnie folklor jest wykonywany w formie stylizowanej, gdzie mamy opracowania muzyczne właściwie, które wyrastają z takiego dyskursu XIX-wiecznego, właśnie upowszechnienia poprzez stylizację, poprzez oddanie czasem właściwie tylko idiomu, a nawet nie autentycznych melodii ludowych. Jeszcze takie zespoły się zdarzają, chociaż tutaj już jako etnomuzykolog powiem, że rzeczywiście nawet w środowisku zespołów pieśni i tańca widać taki zwrot ku źródłom, ku ruchowi Incrudo, ku warsztatom, ku właśnie prezentacjom tego folkloru rzeczywiście w formie bardziej autentycznej.
Także z tego folkloru wydobytego na światło dzienne w XIX wieku cały czas możemy z niego korzystać i do tego zachęcamy.
Oczywiście, a ja nawet to badam.
Bardzo dziękuję za rozmowę, dr Gabriela Gacek.
Dziękuję bardzo.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.